Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Rafał Ziemkiewicz, polski pisarz i publicysta, nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii ze względu na swoje poglądy, a z kolei w Niemczech rozpoczęły się rozmowy koalicyjne po wyborach. Jest środa, 6 października, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. W dzisiejszym programie porozmawiam z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem o zachodnich wartościach widzianych przez pryzmat tego, co spotkało go na brytyjskiej granicy. Następnie zachęcam Państwa do zapoznania się z analizą doktora Piotra Kubiaka z Instytutu Zachodniego na temat możliwych konfiguracji koalicyjnych po wyborach do Bundestagu w Niemczech. Najbliższe pół godziny poświęcamy zatem tematom zachodnim, a ja już teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Po raz pierwszy sondaże wyborcze we Francji wskazują, że prawicowy publicysta Éric Zemmour wszedłby do drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbędą się w 2022 roku. Według ostatnich badań były dziennikarz Le Figaro wyprzedza kandydatkę narodowców Marine Le Pen i dogania urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona. Media piszą o niespotykanym dotąd zjawisku w kampaniach wyborczych we Francji.
Tygodnik Challenge opublikował sondaż Instytutu Harris Interactive, z którego wynika, że Éric Zemmour może liczyć na 17% głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Tym samym po raz pierwszy różnicą 2 punktów wyprzedza Marine Le Pen. Trzecie miejsce z poparciem sięgającym od 11 do 13% zajmuje kandydat centroprawicy. Media wskazują, że po raz pierwszy w historii kampanii wyborczych we Francji odnotowano tak szybki wzrost poparcia dla kandydata do Pałacu Elizejskiego. W ciągu miesiąca Éric Zemmour zyskał ponad 10 punktów procentowych i wyprzedził liderkę opozycji Marine Le Pen, która do tej pory była pewna awansu do drugiej tury. Marine Le Pen straciła swoją szansę. Zareagował na publikację sondażu Éric Zemmour, który nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojej kandydatury. Od początku września publicysta odbywa turnę po Francji, promując swoją najnowszą książkę, w której ostrzega przed śmiertelnymi zagrożeniami, jakimi jego zdaniem są dla Francji imigranci z krajów afrykańskich i islam. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Europa przechodzi na radio cyfrowe. Według ostatniego raportu niemieckiej organizacji Digital Radio Bureau Deutschland cyfrowo nadają obecnie stacje z 30 krajów na kontynencie, a liczba rozgłośni stale rośnie. W Polsce liderem cyfryzacji jest Polskie Radio. O szczegółach Wojciech Cegielski.
Z danych niemieckiej organizacji wynika, że w ostatnich latach cyfryzacja radia w całej Europie wyraźnie przyspieszyła. Zasięg cyfrowego radia rośnie. Przekroczono krytyczną liczbę nadajników, a to sprawiło, że zasięg jest już zjawiskiem mainstreamowym. Tak mówi mi Thomas Kunrich z Digital Bureau Deutschland, organizacji, która zrzesza niemieckich nadawców i jest autorem najnowszego raportu o rozwoju radiofonii cyfrowej. Cyfrowym systemem DAB+ posługuje się już większość krajów Europy. Według danych Europejskiej Unii Nadawców na kontynencie cyfrowo nadaje około 400 stacji radiowych. Norwegia całkowicie zlikwidowała już system UKF i przeszła na DAB+, a podobnej operacji szykuje się Szwajcaria. W Polsce na cyfrę najszybciej przechodzi Polskie Radio. W systemie DAB+ nadawanych jest już 9 programów spółki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
W Czechach rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Izby Poselskiej. Dziś swój głos mogą oddać osoby będące na kwarantannie lub w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem. W całym kraju uruchomiono 82 punkty drive-in, w których oddaje się głos bez wysiadania z samochodu. Dla pozostałych lokale wyborcze będą otwarte w piątek i sobotę.
Magazyn Zachodni.
Dziś w Magazynie Zachodnim gościmy pisarza i publicystę Rafała Ziemkiewicza. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
No, pisarz, publicysta, a ostatnio też persona non grata na Wyspach Brytyjskich, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii, która najwidoczniej w całej swojej wielkości nie jest jednak w stanie pomieścić pana poglądów, tak można by było to przedstawić. Ja chciałbym zapytać o to, co ta sytuacja cofnięcia pana z granicy brytyjskiej za poglądy właśnie. Co to nam mówi o Wielkiej Brytanii, o Zachodzie, no i o wartościach takich jak wolność słowa i wolność poglądów?
Trochę to brzmi jak pytanie retoryczne, wie pan, ale no, powiem tak, że z tego, co ja wiem na ten temat, ale domyślam się tylko, bo jeszcze nie poznałem szczegółów tego procesu, to znaczy, że Wielka Brytania jest przecież krajem potwornie zastrachanym, krajem porażonym taką polityczną poprawnością. I szczerze mówiąc, no niektórzy nawet mówią sowiecka Brytania. To może brzmi trochę przeze mnie, ale to, co mi się przydarzyło, to dokładnie przypomina takie historie z czasów stalinowskich, kiedy demaskowano wroga klasowego. To jest, jeżeli zdemaskowano wroga klasowego, to już wróg klasowy nie miał głosu, no bo wiadomo, że wróg klasowy kłamie z zasady. Nawet więcej, każdy, kto by próbował bronić wroga klasowego, narażał się na to, że sam zostanie wrogiem klasowym. No pojawia się taka historia. Jestem od góry do dołu opluty przez pewną posłankę brytyjską, która oczywiście nie może o mnie nic wiedzieć, bo nie zna języka polskiego, nigdy nic mojego nie czytała, ale używa wobec mnie najcięższych oszczerstw. Że tam nie tylko antysemityzm, islamofobię, nie wiem jak jedno i drugie się łączy możliwe w tym samym czasie, ale również no, pada bardzo konkretna obelga, mianowicie ona twierdzi, że ja zaprzeczam Holokaustowi. To jest absolutną bzdurą kompletną, ale nie ma żadnej możliwości, bo tak naprawdę formalnie ona tylko tak po gazetach mówi, natomiast formalnie nikt mi nie postawił żadnych zarzutów. Oznajmiono mi, że moje poglądy nie kwalifikują mnie do wpuszczenia, co nawet samo jest złamaniem przez państwo brytyjskie umów międzynarodowych, które podpisało. Nie powiedziano mi, jakie to są poglądy, nie powiedziano mi, na jakiej podstawie oni sobie wyrobili zdanie o moich poglądach. No, po prostu jakiś najczystszy sąd kapturowy, który no, mnie aż tak bardzo nie dotknął, bo na szczęście jestem Polakiem i wróciłem do domu. Natomiast wyobrażam sobie, że Anglik jakiś oskarżony o to, że no, ma niewłaściwe poglądy, no, ma w tej chwili naprawdę przerąbane w Anglii.
To znaczy, bo na to też zwrócił uwagę jeden z moich znajomych w komentarzu, w dyskusji akurat na ten temat, w jednej z dyskusji, która była tam podjęta też przeze mnie, on napisał tak, że my popełniamy też pewnego rodzaju błąd, mówiąc w kontekście tego wydarzenia o jakimś, nie wiem, końcu demokracji na Wyspach Brytyjskich, czy końcu wolności słowa w Wielkiej Brytanii. On twierdzi akurat, że tam akurat zbytnio wolności słowa nigdy nie było i tutaj zacytuję. Kiedyś nie wolno tam było mówić o homoseksualizmie, teraz trzeba. Kiedyś biały człowiek był pierwcą cywilizacji, teraz jest siewcą zła. Kiedyś antysemityzm był doktryną, dzisiaj jest pałką na niepokornych. Czy pan by się z tym zgodził, z takim twierdzeniem?
No wie pan, to jest rzeczywiście bardzo dobry przykład tego powiedzonka z księcia Saliny z Lamparta, Lampeduzy, że trzeba bardzo dużo zmienić, że wszystko pozostało po staremu, bo oczywiście Brytyjczycy no, cały czas są rasistami, ale to, co kiedyś nazywali misją białego człowieka, to jest misja teraz tęczowego człowieka. Niemniej patrzą na nas wszystkich jako na dzikusów, których oni mają ucywilizować, obojętne czy w duchu wartości chrześcijańskich jak kiedyś, czy teraz w duchu wartości właśnie antychrześcijańskich. I takie miotanie się od ściany do ściany, to znaczy kiedyś wsadzali homoseksualistów do więzienia jeszcze w latach 70., a bodaj i później, co u nas nigdy nie miało miejsca. A teraz no, po prostu wsadzają do więzienia kogoś, kto powie, że mu jakikolwiek homoseksualista źle zrobił. No poza tym ciągną ten bagaż swoich kolonialnych win za sobą, z którym się nie potrafią rozliczyć i też robią to w sposób paranoiczny. I to się trochę wiąże z moją sprawą, ponieważ jeżeli wierzyć udzielanym przez tę panią Rupę Hack z okręgu Wheeling, z Labour Party na prawo i lewo wywiadom, no to ona uparcie twierdzi, że to ona mnie, że tak powiem, załatwiła, że to ona kazała mnie nie wpuścić, aż nie wiem, jak nie ma żadnych kompetencji. No, prosta posłanka z okręgu takiego, no jakby odpowiednik no, warszawskiego Gocławka, prawda, czy Białęki.
Ale moment, bo ja przepraszam, że wejdę w słowo tylko, ale ona sama borykała się przecież w przeszłości z zarzutami antysemityzmu.
Na nią ciąży zarzut antysemityzmu. Oczywiście ona jest antysemitką i musi być w swoim okręgu antysemitką, ponieważ to jest okręg muzułmański. No, tam nienawidzą Żydów, więc ona właśnie takie rozmaite antysemickie gesty wykonywała. Ale z drugiej strony na wyższym poziomie no to nie wypada nienawidzić Żydów. I to jest wielki problem nie tylko jej, ale w ogóle Partii Pracy, która z jednej strony kokietuje antysemicki elektorat, a z drugiej strony usiłuje świat przekonać, że to jest wszystko nieprawda, że oni nie są antysemitami. I ta pani znalazła taką metodę, że postanowiła odstawiać taką szopkę, jak to ona walczy z antysemityzmem polskim oczywiście. Bo Polacy się nie liczą w jej okręgu, to nie jest jej elektorat, więc można w nich walić bez opamiętania. I za sprawą rozmaitych tutaj kapusiów z rodzimej lewicy, którzy jej dostarczyli fejków rozmaitych na mój temat, między innymi o tym rzekomym zaprzeczeniu Holokaustowi, no postanowiła, że sobie zapunktuje, popisując się, prawda, jak to ona walczy z polskim antysemityzmem, jak to nie wpuszcza antysemity Polaka do Wielkiej Brytanii. Cała historia jest żałosna. No, wydaje mi się, że wymaga jakiegoś rozplątania i też liczę tutaj na pomoc organizacji polonijnych, bo to jest takie ewidentnie takie rasistowskie podejście, prawda, że ona swoim muzułmanom wygłasza antysemickie kawałki o Żydach, żeby ich pozyskać. Żydów, którzy zresztą no, ma z tym problemy, bo ma proces wytoczony przez byłego pracownika, którego zwolniła za to, że gwiazdę Dawida nosił. Są ze strony żydowskich działaczy Labour Party żądania, żeby ją w ogóle z tej partii wylać. No więc z kolei Żydom usiłuje się przedstawić jako prawda, zelotka walki z polskim antysemityzmem. Wykonała taki cel, że pojechała do Polski i teraz opowiada, że jak zobaczyła w Auschwitz to tego, to jak pomyśli o tym, że gdzieś po ziemi chodzi taki Polak Ziemkiewicz, który neguje Holokaust, to ona nie może po prostu i to jest jej moralna misja, żeby mnie dopaść i prześladować na każdym miejscu, w każdym kraju. Więc jest to takie trochę kawkowskie pomieszanie absurdu z cynicznym, no cynizmem politycznym po prostu. No to jest przecież ta jej walka z antysemityzmem jest równie szczera jak katolicyzm Tuska opowiadającego nagle, jak to jego mama krzyż kreśliła na bochenkach chleba.
No. No tak, ale pan przyznaje w jednym ze swoich wypowiedzi, pan przyznaje prawo Wielkiej Brytanii do tego i każdemu państwu do tego, żeby wpuszczało swoje granice tego, te osoby, które chce, albo zatrzymywało te, których nie chce wpuścić. Natomiast ja się tak zastanawiam, bo my jesteśmy bardzo często, my jako Polska, mówię w tym znaczeniu, jesteśmy bardzo często stawiani pod pręgierzem, jeżeli chodzi o zasady, wartości europejskie, zasady i wartości i tolerancję wobec różnych innych też poglądów. Ja się tak zastanawiam, może nie wiem, może pan redaktor też mi pomoże, jeżeli chodzi akurat o to, jakby zareagowała Europa, jakby zareagowało Zjednoczone Królestwo, gdyby to Polska na swojej granicy zatrzymała osobę, no dajmy na to z jakiegoś ruchu LGBT, które, no i oficjalnie po prostu powiedziała, nie wpuszczamy ciebie ze względu na to, że twoje poglądy nie licują z naszymi poglądami tutaj wyznawanymi w kraju. Wiadomo, że na paradach też o równości dochodzi często do jakichś prowokacji wobec chociażby ludności katolickiej, a katolicy są większością w Polsce, no i na tej podstawie nie wpuszczamy ciebie do kraju. Co by się działo? Bo...
O, co by się działo? No proszę pana, no dobry przykład, co by się działo. TSUE, Komisja Europejska, obcięcie funduszy, straszenie, że wyrzucą, oburzenie, być może jakieś z ONZ-u płynące pomruki, rezolucje. No tak, no wiadomo, że jest to wszystko na takiej ogromnej obłudzie oparte. No, zaczynając od tego, co pan powiedział, ja oczywiście przyznaję prawo niewpuszczania, ale ja wcześniej dzwoniłem do ambasady brytyjskiej, orientowałem się, czy ja potrzebuję wizy. Powiedzieli, że jeżeli jadę tylko na 2 dni, to nie ma problemu, bo taka wiza z automatu jest udzielana na lotnisku. Więc to nie jest tak, jak pan były minister, pożal się Boże, Bartłomiej Sienkiewicz usiłuje zasugerować, że ja się przez dziurę w płocie w nocy usiłowałem nielegalnie dostać i można mnie porównywać z tymi migrantami Łukaszenki, prawda? Mhm. Tylko nie, zachowałem się zgodnie z brytyjskimi procedurami, a oni się zachowali niezgodnie z elementarnymi konwencjami. W dodatku, no tak powiem, bardzo było to nieprzyjemne przeżycie dla moich córek, dla mojej rodziny i to po prostu zbydlęcenie wręcz użyję takiego określenia ze strony tych służb, bo zabierać choremu na przykład leki, które musi zażywać 3 razy dziennie, to już jest, to jest naprawdę rodzaj zbydlęcenia. I wszystko to dlatego, że mi się nie podobają moje poglądy, chociaż nie wiedzą, jakie ja mam poglądy, ale zadzwoniła do nich pani posłanka, która powiedziała to, co powiedziała, a jest muzułmanką, więc nikt się jej nie oprze, ponieważ ona natychmiast krzyknie, że tu jest islamofobia, że ktoś jej nie słucha. To właśnie dlatego mówię, że jest to kraj bezmiernie zastraszany. I to no jest w tym jakaś tak, naprawdę jest w tym jakiś taki sowietyzm, który w tym kraju zapanował.
Bo ja mam też takie wrażenie, że my ciągle jako Polska staramy się aspirować i odnosić do pewne elementy naszej rzeczywistości do państw Zachodu. My chcemy, żeby to było jak na Zachodzie, my chcemy tam sprostać zachodnim standardom i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że niektóre państwa w ogóle nie przestrzegają tego, co my tutaj zwykliśmy uważać jako standardy zachodnie, bo po prostu są na Zachodzie z definicji. A my ciągle, a my ciągle tam aspirujemy, tak? I jeszcze te państwa bardzo często dopuszczają się krytyki, czy też pouczają nas w zakresie tych wartości, których same nie przestrzegają, więc to jest
pouczają nas, bo dla nich jesteśmy małpami, które oni będą wychowywać. I to bez względu na to, jak jest akurat obecnie trend, to wiadomo jedno, że oni są ta wyższą cywilizacją. Tylko że ten Zachód, którym my myślimy, no nie istnieje. Nie istnieje od dawna. Jeśli mówimy o Wielkiej Brytanii, no to jednak to nie w Wielkiej Brytanii w 1940 roku, jak Niemcy bombardowali Londyn, to Londyńczycy mieli za punkt honoru to, że na każdego wieczora wychodzili do kawiarni, do kabaretów, teatrów, po prostu dlatego, żeby pokazać, że jakiś byle pajac ze śmiesznym wąsikiem nie zdoła ich zastraszyć tak, żeby spędzali noce w piwnicach. Natomiast no, dzisiejsza Wielka Brytania jest taka, że jak parę lat temu dżihadysta zastyletował brytyjskiego żołnierza na ulicy, to reakcją wojskowych dowódców było to, że zabronili brytyjskim żołnierzom nosić mundury poza ścisłym terenem jednostki. I to wszystko mówi o tej zmianie, jaka się dokonała nie tylko w Anglii, ale w ogóle na całym Zachodzie. Natomiast jedno, co pozostało, to urojenie wyższościowe, to bezbrzeżne przekonanie, że to oni wyznaczają jakieś wartości zachodnie, które wczoraj były inne, a dzisiaj oni mają moc wyznaczyć zupełnie inne i na nowo. Bo i to, co ciekawe, i oceniać, jak to wykonuje, bo jeżeli weźmie, że co, jaka są te wartości, tymi wartościami jest stosunek do homoseksualistów, no to pocałujcie nas w rękę jako wzorzec. Jeżeli tolerancja jest ten, to przypominam, że w czasach, kiedy tam się wyżynali przez stulecia protestanci katolików, katolicy z protestantów, to u nas była już w XVI wieku zadekretowana tolerancja religijna, że nikt nie może być z uwagi na swoją wiarę prześladowany. Jeżeli to z wartością są prawa kobiet, to w każdej statystyce Eurostatu wychodzi, że Polska jest wśród tych państw trzech tego, gdzie jest najwięcej kobiet pracujących, najlepsza ich sytuacja, najmniej przemocy domowej, najmniej gwałtów. No wszystko to jest, w tych wszystkich wartościach przodujemy, ale no też mamy taką bardzo silną frakcję, no jakby to nazwać, takiego eurokundlizmu, który po prostu czuje te głębokie poczucie niższości, a poza tym no, łasy jest na rozmaite szklane paciorki, które stamtąd płyną, bo można dostać, jak się człowiek w Unii Europejskiej załapie, to naprawdę tam można takie obrywy dostawać, granty rozmaite zarabiać. No i ci wszyscy ludzie starają się nas podtrzymać w takim przekonaniu, że jak to mówił nieboszczyk pan Bartoszewski, Polska jest brzydką panną bez posagu, musi się zgadzać na wszystko, nie ma prawa powoływać na to, że traktaty, które podpisano, są łamane, bo dzisiaj już one są nieaktualne, ponieważ silni ustalają ich zasady. Naszym problemem nie jest Zachód, który nas nie szanuje. Naszym problemem jest to, że my sami się nie szanujemy, czujemy się jak szmaciarze, zachowujemy się jak szmaciarze i muszę powiedzieć, że na przykład wiele komentarzy po tym, co mnie spotkało i to czasami właśnie z ust byłych ministrów czy obecnych, czy byłych przewodniczących partii opozycyjnych, czy różnych ważnych ludzi po stronie opozycyjnej, właśnie pokazuje, jakimi oni są, jeszcze raz powtórzę to słowo, szmaciarzami.
A o tym, ile Zachodu jest w Zachodzie obecnie i ile Zachodu u nas w Polsce, i ile polskości w Polsce i polskości może też na Zachodzie. Rozmawiałem dzisiaj z Rafałem Zienkiewiczem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie.
Magazyn Zachodni.
Jak wygląda polityczna szachownica po wrześniowych wyborach w Niemczech? Zachęcam do wysłuchania analizy doktora Piotra Kubiaka, czyta Piotr Maciejewski.
Rozstrzygnięcia wyborcze, jakie zapadły 26 września w Niemczech, a także zdolność koalicyjna poszczególnych partii, dają realną możliwość sformowania trzech różnych koalicji, z których każda będzie cieszyła się poparciem większości Bundestagu. Przed wyborami wszystkie partie jasno zadeklarowały, że nie wejdą w skład koalicji z udziałem AfD. A CDU, CSU i FDP odrzuciły również możliwość koalicji z Die Linke. Słaby wynik Die Linke oznacza, że lewicowa koalicja SPD, Zieloni, Die Linke nie uzyskałaby poparcia większości Bundestagu. Tym samym możliwe jest utworzenie jednej z trzech koalicji SPD, Zieloni, FDP, CDU, CSU, Zieloni, FDP i SPD, CDU, CSU. Minimalna większość wynosi 368 mandatów. Wariant pierwszy. tak zwana Koalicja Świateł Ulicznych, SPD, Zieloni, FDP, 416 mandatów. W tym momencie wydaje się najbardziej realna. Socjaldemokraci jako zwycięzcy wyborów mają pierwszeństwo w podjęciu rozmów nad sformowaniem nowego rządu. Za tą koalicją opowiadają się SPD, w czasie kampanii był to pierwszy wybór Olafa Scholza, i Zieloni. FDP preferuje jednak koalicję budowaną wokół CDU-CSU. Problemem podczas rozmów koalicyjnych mogą być znaczne różnice programowe między SPD i Zielonymi z jednej strony, a FDP z drugiej, w takich kwestiach jak podatki, płaca minimalna itd. Wariant drugi. Tak zwana koalicja jamajska, CDU-CSU-Zieloni-FDP, 406 mandatów, jest preferowana przez CDU-CSU i FDP. Zieloni są niechętni takiemu rozwiązaniu. Gdyby doszło do skutku, na czele rządu stanąłby Armin Laschet, dla którego sformowanie takiej koalicji może okazać się jego być albo nie być w niemieckiej polityce. Wariant trzeci. Wielka koalicja SPD, CDU-CSU, 402 mandaty, oznaczałaby nieco przeformowaną obecną koalicję, gdzie silniejszym partnerem byliby socjaldemokraci. Niemniej jednak w szeregach socjaldemokratów i chadeków przeważa niechęć do dalszej współpracy. Taka koalicja stanowi rozwiązanie zapasowe na wypadek fiaska dwóch pierwszych opcji. Teoretycznie istnieje możliwość sformowania dwóch kolejnych koalicji, tak zwanej kenijskiej, SPD-CDU-CSU-Zieloni, i tak zwanej niemieckiej, SPD-CDU-CSU-FDP. Ale te rozwiązania nie mają większego uzasadnienia. Pierwsze rozmowy rozpoczęły się już w zeszły weekend. Z inicjatywą rozmów wychodzi SPD, która zaprasza Zielonych i FDP. Jednocześnie liderzy CDU-CSU podejmują rozmowy z kierownictwem FDP i z Zielonymi. Można zatem przewidywać, że najbliższe tygodnie, a może miesiące, poświęcone będą trudnym rozmowom sondującym, a następnie negocjacjom koalicyjnym. Nie należy więc spodziewać się, że nowy rząd powstanie w ciągu kilku tygodni. SPD, choć zwycięska, nie ma silnego mandatu do powołania rządu. Wydaje się, że kluczowe dla powołania nowej koalicji może być stanowisko partii średnich, czyli FDP i Zielonych, które oczekiwać będą konkretnych ofert programowych i personalnych ze strony SPD oraz CDU-CSU.
A co ciekawe, jedna z posłanek partii Zielonych w Niemczech przyznała ostatnio, że Polska miała rację w sprawie Nord Stream 2. Oczywiście niewiele to zmienia w obliczu faktu, że gazociąg już istnieje i Europa dzięki niemu popada w większą zależność surowcową od Rosji. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.